Ignacy, słuchaj, siedzimy tutaj obok takich niesamowitych chatek, takich, w których Sońka mogła mieszkać, sońkowych nieomal. Tam w środku są rekwizyty, nawet nie podejrzewasz, jest nawet to pudełko wedlowskie.
Tak.
I są aktorzy, którzy tę Sońkę zamienią w dźwiękowisko, w rodzaj audiobooka. Oddałeś tę powieść. Jak to jest? To się oddaje jak dziecko, z jakąś troską? Jak to się rozgrywa w tobie?
No, do adopcji poszła Sońka, tak? Nie pierwszy raz, bo uczestniczyłem też w pisaniu adaptacji, potem próbach w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, gdzie Sońka została wystawiona. Też jeszcze nic z tego nie wyszło, ale scenariusz filmowy i jakby jakieś tam różne rzeczy dookoła Sońki i z Sońką się działy. Ta Sońka przestaje być moją Sońką. I to jest proces, na szczęście nauczyłem się go przy którejś tam poprzedniej powieści. To jest proces, który no, niełatwo przychodzi zaakceptować, to znaczy taką utratę sprawczości. Ale przez to, że przed Sońką przećwiczyłem coś takiego, to tym razem było mi łatwiej. To znaczy uznałem, że ja już miałem swoją Sońkę. A teraz, jeżeli oczywiście ci adopcyjni rodzice wydają mi się dobrymi rodzicami, trzeba im pozwolić na zrobienie swojej Sońki.
Wydawnictwo Literackie i Fundacja Plastelina przedstawiają audiobook Sońka na podstawie powieści Ignacego Karpowicza.
Dobrym ludziom.
Za одну гору слоненько зайшло, а за другую закатила со. Мне до маманьки захотела со. Захотела со. Все спая гору, маме сказати. Все спая гору, маме сказати.
Давно, давно тому. Так Соня зачинала szczególne zdania, в których не pojawiały się krowy, kury i świnie, święta, chleb i podatki, sianokosy, wykopki i gradobicia. Tak zaczynała zdania, które grzęzły gdzieś w krtani, zatrzymywały się na gładkich, bezzębnych dziąsłach, by ześliznąć się na powrót w ciało, do płuc, serca i kurzu, zbijającego się w kłębki pośród starych, zużytych narządów. Ale niekiedy po tym, dawno, dawno temu, niekiedy jednak słowa pokonywały opór, przebijały tkankę mięsa i czasu, wybrzmiewały do końca i dopiero wtedy, na powrót, zagłębiały się w ciele. Przez uszy wędrowały do mózgu, tam szukały miejsca, tam czekały, aż sen rozluźni zdarzenia, aż poluzuje problemy. Wtedy, który to już raz? Słowa śniły się jako historie i dobre, i złe. Zależy, którędy patrzeć, kiedy się obudzić i dokąd nie dotrzeć. Minęło 10, 30 lub 50 lat, lecz dla Soni od 20, 40 lub 60 lat to było równie dawne, dawno temu. A po tym dawno i tamtym temu, po nich zawsze odżywał akuratnie ten sam, toczka w toczkę czas, gdy Sonia, bardzo młoda, nażyła się i naczuła tyle, że potem już ani żyła, ani czuła. Ot, machała wiązką palców, poszły korki, bezpieczniki. Pff. Człowiek bowiem, zwykła mawiać, nie jest zrobiony z trwałego materiału. Składa się z tego, co je, z mleka, mięsa i mąki, z owoców, grzybów, prosfory i soli. O tak, zwłaszcza z soli. To ona nadaje całości jakiś smak, kształt. To ona sprawia, że człowiek się nie psuje, nie gnije, tylko usycha, aż zaczyna przypominać wyleżaną w deszczu i słońcu kość. Bo jak człowiek, a na pewno wiejska kobieta, za dużo czuje i za szybko żyje, to mu gdzieś coś iskrzy, 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 a potem cała instalacja do niczego się nie nadaje. Pan Bóg, nasz hospodzi, nie przyjmuje reklamacji. Mimo to nieraz zapomina wysłać majstra odzianego w hałat i czaszkę, co kosą podcina nogi, ścięgna i więzadła, ażeby jaka taka przejściowa czystość i porządek panowały, nim nadejdzie czystość jasnych kopuł i porządek ostateczny, odbity w studziennych oczach świętych, ze złoconych desek w samym źródle nicości. Sonia wyciągnęła szpikulec od łańcucha, na którego końcu spokojnie stała łaciata krasula. Krowa przeżuwała trawę i dawała mleko. Cieliła się co 2 lata. Dostarczała mięsa i skóry. Produkowała, co prawda niewielkie, lecz nie do pogardzenia pieniądze. Produkowała te pieniądze niby mennica państwowa nawet wtedy, gdy spała, albo gdy spod ruchliwego ogona strzelał placek rozbryzgnięty niby z testu Rorschacha. Łąka żywiła krowę, krowa żywiąc miastowych, żywiła Sonię. Tak już ten świat urządzono, że aby jeść mogli jedni, jeść muszą drudzy. Bo jak wszyscy przestaną jeść, mówiła Sonia, to świat wychudnie, a jak świat wychudnie do szczętu, to bobrowe sadło i szeptuchy nie pomogą. Sonia, wyciągnąwszy szpikulec i wyczekawszy chwili, gdy oddech przestał boleśnie obijać się o żebra, oparła się ciężko na sękatym kiju, tak jak niegdyś opierała się na widłach. Jeszcze ciężej się wtedy opierała. O, jak ciężej. Jak okropnie ciężko. Jak worek z mięsem. Poprawiła chustkę, zacmokała.
O, Łodźka poszła!
Powiedziała do krowy. Łaciata mleczarnia samobieżna i nabrzmiała w wymionach, spojrzała na Sonię najbrązowszym brązem swoich oczu, na których dnie rosły trawy, przelatywały gzy, a u wodopoju przepływały maleńkie, kolczaste rybki, kaluczki. Pożytek z nich tak mały, jak one same. Lecz małe i nieprzydatne w czas dostatku staje się wielkie i niezbędne w czas głodu i wojny. Sonia wolniutko ruszyła, nawet nie spojrzała za siebie przez ramię. Lewe na zły urok, prawe na odczarowanie. Wiedziała bowiem, że krasula zna drogę, wydeptaną wąską ścieżką, opadającą łagodnie aż do stratowanego kopytami brzegu rzeki. Tam krowa wypije ze 2 wiadra wody, a babuleńka wyciągnie z kieszeni najtańszego miętusa. Potem pod górę. Trzeba przystanąć ze 3 razy, ażeby oddech dogonił człowieka. Oddech albowiem, twierdziła Sonia, człowiekowi kroku nie dotrzyma. A jak człowiek za bardzo pędzi, to potrafi swój oddech zgubić. A jak człowiek swój oddech zgubi, to i sam święty Mikołaj cudotwórca ani święty Mina tego oddechu nie odszukają. A jak piaszczysty pasek wychynie zza krzaków, wtedy już bez nerwacji starczy pozwolić nogom zanieść się do chałupy. Piaszczystą drogą czasem przemyka samochód na białostockich albo nawet warszawskich numerach. Chyłkiem mknie, wzbijając pył, niby zasłonę dymną. I właśnie, jak w bajce, gdy przejeżdżający Konono Królewicz rozpoznaje w wieśniaczce swoje przeznaczenie, szczęście, dzieci i przekleństwo mezalianzu, przejeżdża 500-konna limuzyna. Przejeżdża, choć koniec końców staje. Obłe cielsko Mercedesa klasy S, opalizujące szaro niby przerośnięty żuk, nieruchomieje. Krasula kicha, przeżuwa trawę zmagazynowaną w którymś z licznych w liczbie 4 żołądków przestawia kopyta i interesuje się jedynie gzami próbującymi przysiąść na jej nosie. Sonia natomiast wykorzystuje rękę jak daszek. Ręka teraz z rogowa ciała, z wrośniętymi drzazgami, odciskami, z historią wielu krzyżyków, pozwala więcej zobaczyć.
Krystalni budy sceny.
Tfu, myśli Sonia, zatrzymali się i będą sikać. Wypróżnienie pęcherza na łonie natury nie zachodzi. Sonia pomyliła się w doborze słów, chociaż nie popełniła błędu w ocenie tego, co nastąpi. Sonia bowiem nie chciała niczego konkretnego powiedzieć. Jak po zimie przychodzi wiosna, tak po zatrzymaniu samochodu z warszawską rejestracją przychodzi coś niewłaściwego. Mercedes znieruchomiał. Kurz opadał, z głośników przednie drzwi, te od strony kierowcy, się rozwarły, buchnęła muzyka i wynurzył się miastowy królewicz. Zamiast kocham, szukałem, ogłoszenia dawałem, zamiast tego zwyczajnie zamknęły się drzwi, a muzyka zgłuchła. Pył opadał, samochód zamilkł w swoim V8, brzeszkiem drogi szła krasula, za krasulą nie wiadomo kto kogo prowadził, Sonia. A za nią chyba nic się nie ciągnęło. Co miała, dawno innym ofiarowała, a czego nie miała, tego ani dać, ani ukraść mogła. Po tej samej stronie, na tym samym brzeszku, stał miastowy królewicz z plecaczkiem miast Berła, a uśmiechem zamiast królestwa. Miał ci on szorty w militarne plamy i nieużyteczne kieszenie. Miał koszulkę z krótkim rękawem w kolorze pomarańczowym, jak siekacze Nutri. Miał sandałki z zamszu, jeszcze miększego niż karakułowe futro najprawdziwszej gminnej elegantki Wiery z urzędu w Gródku, która raz w tygodniu do Białegostoku jeździła własnym autem imieniem Golf, Made in Germany. Jak koszmar, który Sonia przeżyła, i jeśli auto choć w części było tak wysokiej jakości jak wojna, to wypadało Wierze tylko pozazdrościć. Posłuży jej niezawodnie i długo i nigdy nie opuści jej głowy ni myśli. No, po prostu pomyślała zaintrygowana i nieco zdenerwowana Sonia. No, taki ładny ten królewicz, że nic tylko go postawić w dużym pokoju i raz w tygodniu odkurzać z kurzu, a na święta ubierać w złocone falbanki, bufki i dziobaki, palić świeczkę, ze skarpety wyciągnąć ostatni po matce pierścionek i patrzeć. Patrzeć, aż do akuratnego napatrzenia się, a potem spać. Miastowy młodzieniec miał imię, czego Sonia się domyślała. Miał pozycję, czego już Sonia domyślić się nie mogła. Miał też najwyraźniej zły humor, od którego niepotrzebnie zmarszczki się wyrzynają, co ich nawet Lancome z Ireną Eris doktor nie odczarują. Długo macał się po kieszeniach, zaglądał do plecaczka, jak gdyby gdzieś tam zagubiła się karteczka z poradami i odpowiedziami na wszystkie pytania świata. Co robić i jak żyć? Czego unikać i z kim unikać? Gdzie unikać i za ile? No ale przede wszystkim, gdzie jest pierdolony numer dojebanego assistans? Nie wydobył jednak karteluszka, tylko papierosy w złoconej paczce. Kto pali i lata dużo po świecie, ten wie, że z duty free. Zapalił, zaciągnął się i rozkaszlał.
Zdechlina.
Szepnęła Sonia w ucho krasuli, wstrzymanej w swej samobieżności nad krzakiem i rozmyślającej o naturze gzów. Królewicz wydobył komórkę w bardzo najnowszym modelu, tak piękną i lśniącą, że w sam raz umieścić ją nad carskimi wrotami ikonostasu, aby w największej potrzebie powódź, wojna, prawica u władzy, zadzwonić do szefa i się naskarżyć. Otworzyć serce i nieograniczony kredyt impulsów.
Gospodzie, spaś.
Zbaw, panie, zbaw nas. Lecz ta komórka, choć bardzo piękna i bardzo w sierpniowym słońcu błyszcząca, nie połączyła właściciela z właścicielem podobnego cudeńka po drugiej stronie, gdzieś w prawdziwym jakimś świecie z kinami, domami towarowymi i pizzą na telefon 0800, połączenie bezpłatne, dowóz też, byle przekroczyć 30 zł. Sonia wiedziała, że miastowy zatrzymał się w dziurze i to dziurze stukrotnej, bo żaden operator tego kawałeczka ziemi nie pokrywał. Żaden socjolog mieszkańców w statystykach nie uwzględniał. Nawet pop niechętnie swoim Deu Espero zaglądał, a i to tylko po to, żeby poświęcić prędko, pobłogosławić mechanicznie, kopertę do kieszeni wsunąć i tyle. Tyle go widziano, ze 3 do 5 razy w roku, zależnie od liczby zgonów, bo przecież liczba świąt pozostaje niezmienna. Tutaj na końcu niczego, w królowym stojle nieopodal metropolitalnej Słuczanki, stały tylko 4 chałupy. W najmniejszej mieszkała Sonia. W 2 myszy harcowały, jako że gospodarze ułożyli się w trumnach. Teraz czasem przybywali miastowi spadkobiercy na weekend, choć raczej nieczęsto. I na pewno nie w każdy. Szkoda, że nieczęsto. Zawsze to jakaś odmiana, jakiś hałas w ciszy, jakieś życie w głuszy. Zaś chałupa 4 to już co innego. Nowa, stawiana za panowania Kwaśniewskiego II z pustaków, upiększona plastikowymi oknami, błyskająca szkiełkami stłuczonych butelek, z których poukładano w tynku piękne mozaiki w kwiatki, falki i paskudki. Tłuste krasnale stały rządkiem w ogrodzie jak w obozie koncentracyjnym, między grządkami kapusty a cebuli, w myśl zasady, że co piękne musi być zdyscyplinowane, a do tego na balkonie gipsowa balustrada, a jeszcze i kolumienki, i ganeczek, i gzymsik. Najczystszy barok słuczańsko-kacapski. Królewicz schował telefon i stał bez ruchu, obrócony plecami do drogi, zaś oczyma do łąk i linii nieodległego lasu. Stał, zaciągając się papierosem z opaloną twarzą skierowaną ku słońcu, lekko uśmiechnięty.
Musi jaki durak bez struka.
Pewnie jakiś głupek bez penisa, pomyślała Sonia wskutek uśmiechu miastowego pięknisia. A trzeba dodać od razu za pamięci, iż zdanie Soni podzielało grono wpływowych krytyków teatralnych, literackich oraz, choć to już osobna historia, kilku osób bliżej zaznajomionych ze złotawym czy też złociejącym chłopcem. Zjawiskowa postać nazywała się Igor Grycowski i była najgłośniejszym i najzdolniejszym, tak chcieli jedni, ewentualnie najbardziej pretensjonalnym i pozbawionym wyczucia sceny, tak chcieli drudzy, reżyserem teatralnym młodszego niż starsze pokolenia, a także literatem odpowieści bez uchwytnej fabuły. Igor uczynił swe nazwisko i osobę głośnymi lat temu kilka, gdy na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie wyreżyserował sztukę pod tytułem Odruch warunkowy. Po premierze rozpętała się sucha, jak to na łamach prasy, burza. A im dłużej grzmiały grzmoty, trzaski, spięcia i przeżarte nienawiścią komentarze, tym głośniejszy stawał się Odruch warunkowy i sam Grycowski, reżyser. A potem już zjazd z górki, choć pot, poszło, opera, libretto, Paryż i Nowy Jork. Kolejne sztuki w liczbie 3 oraz powieści w liczbie 0 ugruntowały pozycję relatywnie młodszego niż starsi artysty, także na polu międzyludzkim oraz przede wszystkim finansowym. Królewicz, opuściwszy klimatyzowane wnętrze Mercedesa, czekał najprawdopodobniej na coś niezwykłego jak manna, na przykład na zasięg. Choć kreseczkę jedną, proszę, Panie Boże, daj mi, daj! Gdyż ani drgnął, kiedy Krasula i Sonia zbliżyły się doń na odległość nieznaczną, wręcz domagającą się wymiany zdań, choćby jakiegoś dzień dobry, jak dojść mogę do lub dojechać, albo gdzie jest najbliższe miejsce z zasięgiem? Królewicz, wylądowawszy niezupełnie tam, gdzie zamierzył i niezupełnie z tym, z kim zamierzył, wpadł najwyraźniej w jakiś miejski zachwyt nad widokami. Coś mu się boleśnie przypominało. Krajobraz wyglądał jak krajobraz. Wszystko wyglądało jak wyglądało. Łąka i drzewa. Mimo to cała ta przyroda, rzeka i niebo, droga i bociany, cała ta przyroda zawierała w sobie jakąś groźbę. Usiłował rozstrzygnąć, czy to groźba z przeszłości, czy może na przyszłość. Wreszcie machnął ręką, dał sobie siana, zrobił bip na pilocie, zamykając auto. Odwrócił się niespodziewanie i z gwałtownością, krowę niemal płosząc, choć ta do płochliwych się nie zaliczała, i spojrzał w twarz Soni. I aż oniemiał. A wargi ta górna i bardziej okazała dolna ułożyły się w O. Twarz Soni bowiem to jest twarz naprawdę.
Takich twarzy życie już nie lepi. Takich twarzy się nie widuje. Bo twarz Soni zstąpiła z ikony. Brązowa, czerstwa, popękana, bez znaczenia i kłamstwa, ale też mocna, z jaśniejszymi liniami zmarszczek. A zmarszczek ma chyba pierdylion. Mieliby chirurdzy plastyczni zajęcie. Polerowanie, naciąganie, przycinanie. Wystarczyłoby im niepotrzebnej skóry na przynajmniej 3 nowe twarze. Bo twarz Soni to twarz po prostu. Widać, że coś przeżyła, widać, że coś marzyła. Nade wszystko jednak ta twarz służy do tego, do czego ją Gospodź powołał. Do słuchania, patrzenia, jedzenia, do mycia, całowania, wąchania, doczkania, płakania, siąkania. Igor Grycowski z wargami w O skamieniał. Niby bajkowy królewicz pojął w ułamku sekundy, iż stoi przed nim istota, na którą czekał całe życie. I nie idzie na mokrasulę, skądinąd dorodną i wcale kusząco trzepoczącą długimi rzęsami. Nie do końca idzie nam nawet o Sonię. A bynajmniej nie o taką Sonię, jaką Sońka na co dzień była. Idzie o Sonię nową, nieodkrytą i zapomnianą. Sonię ekscytującą, której obecność wyczuł i wypatrzył Igor Grycowski, gdy niebieskie oko staruszki na nim, choć skroś Igora, spoczęło, najpierw z lekką obawą i niechęcią, a zaraz przetarło się jak niebo i zblakło, rozbieliło i błysnęło.
Dzień dobry!
Przemówiła babuszka.
Dostała to.
Dodała, bo przecież i jej nieraz przytrafiało się niezaplanowane, bo i ją nieraz porzucano, łamano, kopano. Świat nie zmienia się od tak, od nagle. A nawet jeśli zmienia się od tak i od nagle, to na pewno przecież nie na lepsze.
Dzień dobry,
odpowiedział Igor, chcąc zachować się na poziomie i z odpowiednim miastowo-polskojęzycznym szykiem.
Samochód się popsuł. Niespodziewanie. Ja nie mogę się do nikąd dodzwonić.
Po czym dodał, nie wiedzieć czemu, z zakłopotaniem.
Niemiecki. On jest stamtąd.
Bezradność, szczerość i uroda, dodajmy, iż obiektywnie nieprzesadna ani po oczach bijąca, młodzieńca ujęły Sonię tak szczególnie, że spontanicznie zaprosiła go na świeże mleko i wskazała kijem najpierw na krowie wymiona, potem na dach chałupy, a w domyśle gdzieś pomiędzy jednym a drugim na emaliowany kubek z koniecznym czarniawym obtłuczeniem. Królewicz skinął głową.
Chętnie, dziękuję.
Przepuścił Mućkę i kuśtykającą Sonię przydeptał sandałkiem niedopałek. Poczłapał w stronę zagrody, zatopiony w narastającym zdumieniu. Bramka ledwie trzymała się na przerdzewiałych zawiasach, skoślawiona i zarośnięta mchem, jak w obejściu siostry Baby Jagi, siostry turpistki, co usunęła ładne i nowe poza zasięg swego wzroku. Igor powiódł oczyma po ubogim podwórku, po niebieskich kastrulach na sztachetach, garnkach szczerzących dziury w zmroczonych od sadzy i cienkich od ognia dnach, po rozgdakanej gromadce pstrych kur, wyliniałym kocie śpiącym u progu, po kijach, miotłach, widłach i grabiach. Przekraczając bramkę, wkraczając w domenę Soni, Igor uzbroił się w magiczną różdżkę, by na próbę, najpierw we własnym umyśle, odmienić los gospodyni. I machnął różdżką.
Słońce wygasło. Na widowni ucichły szmery. Zaraz premiera. Punktowy reflektor wydobywa z mroku zgarbioną postać. Dawno, dawno temu, mówi Sonia, a zgromadzeni poddają się jej głosowi, wpatrują się w jej twarz. Historia Soni wyrzuca ich poza nawias czasu, a potem owacja. Na stojąco Igor Trusio staje obok aktorki staruszki, głowę pochyla ku czubkom swoich butów ze skromnością nieco zbyt fotogeniczną. Przynajmniej kwadrans trwają oklaski, damy mdleją. Kawalerowie nie wstydzą się łez w oku i na policzku wypielęgnowanym. Sukces.
Mućka przestępuje z kopyta na kopyto w stronę obory. Igor siada na ławeczce. Sonia musi podścielić, wydoić krowę, odcedzić mleko, zlać do bańki, bańkę wytoczyć przed dom na ławkę, skąd zabiorą ją mleczarze. Dlatego z wdzięcznością patrzy na klapniętego grzecznie jak królicze uszy chłopca. A jednak on nie tylko ładny, także myślący, myśli sobie. Sonia bardzo się cieszy. Nie rozumie, skąd się to nagłe cieszenie wzięło. A trzeba powiedzieć, że takiego cieszenia się Sonia nie czuła od dawna, od bardzo dawna. A kiedy Sonia jeszcze przed debiutem na deskach sceny odgrywa jedyną dobrze opanowaną rolę, krząta się w oborze, wygrywa białe fugi mleka na ściankach wiadra, stęka i przyjacielsko klnie zwierzę.
Młodźka! Roztupij się, bledzina!
Wtedy Igor skupia się na sobie, a konkretnie na swoich pustkach, których różdżką magiczną nie udało się jak dotąd zamienić w szczęśliwą rodzinę, w markowe wartości, w wysokiej jakości standardy moralne, ani w pewność, że po śmierci jest jakieś życie. Bo po pierwsze, Igor Grycowski cierpi i to głęboko jak jaskinia i szeroko jak ocean. W końcu ego ma ogromne. Gdyby chciał popełnić samobójstwo, mógłby na to ego wejść i skoczyć z niego. Bo po drugie, nie widzi jednego sensu. Cierpi na twórczą impotencję lub też tę drugą immanencję. Nie widzi sensu w świecie, nie widzi w życiu celu, mimo aplikacji środków pomocowych, narkotyków, pornografii, literatury filozoficznej. Nagle jakiś drobiazg, wspomnienie, okruszek, śmieć. Uśmiecha się, wyjmuje z paczki kolejnego papierosa. Sonia, obrobiwszy się, stanęła w drzwiach, ściągnęła kalosze.
Poczekajcie,
powiedziała, nim weszła do domu. Do stóp Igora przytulił się pies, stary i posiwiały. Łasił się, śmierdział. Na zniszczonej skórze obroży świeciły metalowe, stylizowane na gotyk litery. Z niejakim trudem, z obrzydzeniem do psa i pcheł, do bakterii i zarazków, także psiej starości, Igor złożył słowo Borbus.
Borbus,
wymówił cicho. Pies zaś podniósł na niego oczy. Bursztynowe, niemal miodowe, z zatopionymi w żywicy tęczówki wspomnieniami odległej przeszłości. W bajkach zwierzęta nie są po prostu zwierzętami. Są istotami trochę niższymi od ludzi, a jednocześnie znacznie bardziej od nich klarownymi w swoich poczynaniach. Pies położył się na grzbiecie. Teraz Igor zauważył, że Borbus jest suką.
Jestem Borbus. 12 suka. O tym imieniu. W linii prostej od Borbusa pierwszego, zwanego aryjskim, od ogromnego owczarka niemieckiego, który uratował mojej pani 3 razy życie. Raz odpędził wilki podchodzące nocą pod okna. Raz wywężył jamę z kartoflami. Raz odwrócił uwagę żołnierzy. Przeznaczone Soni kule zabiły Borbusa pierwszego, mojego ojca, a teraz ja. Borbus 12, zwana ostatnią, opiekuje się moją panią. Sonią białą! Nie miałam szczeniąt i mój ród wygasa, tak jak wygasa ród Soni. Ona też nie ma już szczeniąt. Skaśniemy jednocześnie, mówię to ja! Borbus 12 i ostatnia! A anieli zstąpią i pokłonią jasne głowy przed moją panią, a ja wstąpię z nią między piaski niczego i będę ujadać na cześć nieobecnego ojca. Halleluja!
Igor poczuł zawrót głowy. Nie jadł dziś obiadu. A na śniadanie tylko suplement diety w postaci 2 kresek kokainy o niewątpliwie niskiej wartości kalorycznej i takiejże czystości. Powieka przysłoniła sucze oko już nie bursztynowe, tylko jaskrawo-jasnożółte, jak świeża jajecznica, jak kaczeńce i wstążki na procesyjnych chorągwiach. Jestem w bajce, pomyślał. W bajce o życiu. W innej konwencji życie jest nie do zniesienia. Może jednak zostanę uratowany, albo choć solidnie przeredagowany. Nim został uratowany, a później stracony, innego przecież końca nie będzie, żar z papierosa sparzył go w palce. Pies poderwał się na łapy, zamerdał smętnie i poczłapał w stronę budy. Sonia pojawiła się w drzwiach.
Chodź na mleko.
Igor powstał z ławki. Przed progiem zdjął zamszowe sandałki. Tak bardzo nie na miejscu. Takie miękkie, z ceną wyższą niż roczna renta. Zdał sobie sprawę, że od wielu już lat nie posiada znajomych, których odwiedza się boso. Za dużo wszyscy zarabiają. Gołą stopą wkroczył do ciemnej, chłodnej sieni, pachnącej sfermentowanym mlekiem, słoniną i cebulą, sianem, kiszoną kapustą i dymem, potem mydlinami i zbożem. Za kolejnym progiem kuchnia, malowany na niebiesko kredens, prosty stół, sterana cerata w kwiatki, dwa krzesła, wielki kaflowy piec z leżajką, niski stolik z wiadrem wody, pomalowany olejnym brązem deski podłogi, w prawym kącie ikona, na pobielonych ścianach dwie makatki w języku dla Soni półobcym i w istocie obojętnym, świeża woda zdrowia doda i jak gospodyni ugotuje, to wszystkim smakuje.
Pani nie ma kanalizacji w domu?
Patrz to. Żeby mi chałupa zniła drzewo w kuchnie. Żeby spać pod jednym dachem z własną kupą.
Gdy Igor przekraczał próg kuchni, Sonia zerknęła na niespodziewanego gościa i zrozumiała w błękitnym, jaskrawym jak czerwień gilu olśnienia, że tego gościa wypatrywała od wielu lat, od bardzo dawna, od końca wojny, który okazał się końcem jej życia. Wojna ją zniszczyła, lecz jej nie złamała. Zrozumiała, że patrzy nie na królewicza, tylko na anioła śmierci, że będzie mogła opowiedzieć swoją historię, wystawić swoje uczynki na zważenie. Zrozumiała, że z ostatnim słowem zgaśnie w niej słabe, pełgające światełko. I rozmawiali długo w noc, a potem nie żyli długo, długo i nareszcie szczęśliwie, poza pamięcią. Sonia zrozumiała, że dlatego tak bardzo się ucieszyła, dlatego, że zstąpił w jej próg anioł najprawdziwszy, a nie wyżebrany w cerkwi. Sam źródło słów anioła, posłaniec, malak. Wieść kończąca. Wskazała na krzesło. Królewicz zasiadł bez słowa, a ona, szczęśliwa, nalała mleka do emaliowanego kubka, na stole postawiła achłatki, smażone rano moczne placki, pyszki, z kredensu wyciągnęła swój największy skarb, zarezerwowany dla najważniejszych gości, takich jak Baciuszka albo Bóg.